Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad. Antologia Rubieże Rzeczywistości. Tom drugi. Maja Podolska, pan Hamisz i doktor Pliszkę. Tak samo jak nienawidzę podmiejskich autobusów, nie znoszę latać samolotem. Przerażają mnie lotniskowe procedury, kontrole, prześwietlanie bagaży, pytania skąd jadę i dokąd się udaję. Czy wiozę jakieś płyny, laptopy, bomby i maczety i po co mi wypchana sroka? Nie chcę rozstawać się z moją walizką, bo nie przeżyłabym jej utraty. Ani nie chcę nikomu pokazywać mojego paszportu, bo nie. Ale nie mogę się buntować, więc pokornie zdejmuję buty i pasek, pozwalam się obmacywać, a gdy mała żarówka zaświeci oskarżycielsko, przepraszam za kilka głupich monet zapomnianych w kieszeni. Cierpię, gdy staję się mimowolnym składnikiem mętnej masy ludzkiej, rozlewającej się powoli po korytarzach i znikającej w ogromnych wnętrzach samolotów. Niczym na autopilocie przechodzę przez kontrolę paszportową, a potem już tylko daję się zagonić do swojego fotela w samolocie, cholernie niewygodnego, nigdy w miejscu, które by mi pasowało i zawsze obok niewłaściwej osoby. Do tej pory pocieszałam się, że inwestycja w słuchawki była najlepiej wydaną kasą w całym roku. Jednak tym razem spotkał mnie okrutny zawód, gdyż padła mi bateria w komórce. Siedziałam zakleszczona pasem bezpieczeństwa, zupełnie bezbronna wobec kakofonii dźwięków atakujących mnie z każdej strony. Ze złością wrzuciłam zdradziecki telefon i słuchawki do torby wsuniętej pod siedzeniem przede mną. Moje nerwowe ruchy wywołały zainteresowanie siedzącego obok mężczyzny. Jakby mało nieszczęść spotkało mnie do tej pory. Czy wszystko w porządku? Zapytał uprzejmie. Był już stary, miał siwe, przerzedzone włosy, wełniany sweter w rąby i brązowe spodnie zaprasowane w kant. Pachniało mdląco lawendą i anyżem. Dlaczego ja zawsze muszę mieć do czynienia ze starcami? Pomyślałam, że to będzie bardzo długi lot. Tak, w porządku, dziękuję. Odparłam grzecznie. Samolot właśnie odrywał się od ziemi. Ciśnienie zatkało mi uszy, a żołądek zacisnął się ze strachu. Bezwiednie sięgnęłam do podłokietnika między moim a jego fotelem, ale zamiast na plastik natrafiłam na dłoń mężczyzny. Suchą i pomarszczoną, jakby była pokryta złuszczoną skórą węża. Przepraszam, nie chciałam. Ja próbowałam coś powiedzieć, ale nie słyszałam swojego głosu i czułam, że zaczyna mi się kręcić w głowie. Spokojnie, proszę się nie bać, zaraz wejdziemy na nasz poziom lotu. Proszę otworzyć usta i zatkać uszy. Już lecimy, jest dobrze, mówił do mnie jak do dziecka, które nigdy wcześniej nie leciało samolotem. Miał cichy, zachrypnięty głos, dokładnie taki, jaki mówią bardzo starzy ludzie. Trzymał mnie za rękę i chociaż normalnie nie znoszę takich poufałości, tym razem przyniosło mi to ulgę. Dziękuję. Nie wiem, co się stało. Przepraszam. To się zdarza. Proszę się nie przejmować. Niech się pani poczęstuje. Bardzo proszę. Uśmiechnął się i wyciągnął w moim kierunku małe pudełeczko z czarnymi cukierkami. Wzięłam jeden z nich i za chwilę tego pożałowałam. Lawenda i anyż wywołały odruch wymiotny, który z trudem opanowałam. Wytarłam usta i niezauważenie wyplułam cukierka do chustki. Nazywam się Gerard Pliszkę. Miło mi, że spędzimy ten lot razem. Wyciągnął dłoń w moim kierunku i nie miałam innego wyjścia, jak tylko ją uścisnąć i podjąć rozmowę. Jestem Grace. Po prostu Grace. Mnie również jest bardzo miło. Wymamrotałam, dyskretnie chowając za siebie dłoń. Wytarłam ją w spodnie, udając, że drapie się po udzie. Czy była pani kiedyś w Szkocji? To bardzo ciekawe miejsce, zupełnie inne niż reszta świata. Zaczęło się, dziadek już się rozkręcał. Zaraz wyciągnie album ze zdjęciami i będę musiała podziwiać jego wnuki i prawnuki. Kurwa, ja to mam szczęście. Nie, nie byłam tam nigdy wcześniej, odparłam zgodnie z prawdą. Ja byłem dawno temu. Poznałem niezwykłego człowieka, który spędził tam całe swoje życie i właśnie lecę na jego pogrzeb. Choć nasze drogi rozeszły się bezpowrotnie, to opisywaliśmy do siebie regularnie przez ostatnie 35 lat. Doprawdy, niesamowita osoba. Poprawił się na fotelu, a ja już wiedziałam, że nie wywinę się od wysłuchania całej historii, starając się, żeby nie zasnąć w trakcie. Jednak, gdy zaczął mówić, zrozumiałam, że to nie będzie kolejna bełkotliwa opowiastka starego pierdoły, jakich słyszałam dotąd tysiące. Z każdym jego słowem rósł mój niepokój, choć nie wiedziałam jeszcze, skąd się brał. Całe dorosłe życie pracowałem jako psychiatra i biegły sądowy. Specjalizacja – przestępstwa popełniane w stanie ograniczonej poczytalności, głównie morderstwa. To brzmi strasznie i proszę mi wierzyć, słyszałem wiele okropnych historii. Moi pacjenci, na oko sympatyczne osoby, często popełniali ohydne zbrodnie, nawet wobec tych, którym ślubowali miłość i troskę. Pana Hamisza poznałem w podobnych okolicznościach i był on najciekawszym ze wszystkich moich pacjentów. Niestety, do dziś nie wiem, jak wytłumaczyć jego objawy. Moi koledzy po fachu stwierdzili, że to niezwykły przypadek schizofrenii krótkotrwałej. Nie wierzę w to. Pan Hamisz zachowywał się normalnie przez cały przebieg śledztwa, obserwacji i pobyt w szpitalu. Spędziłem całe lata, próbując znaleźć rozwiązanie tej zagadki, ale nie udało się. A teraz pan Hamisz nie żyje i jego tajemnica już nigdy się nie wyjaśni. Doktor Pliszkę spojrzał ze smutkiem na swoje dłonie, które leżały nieruchomo na kolanach. Skierowałam wzrok na jego ręce. Przez krótki moment miałam wrażenie, że patrzę na szpony jakiegoś drapieżnego ptaszyska. A tak właściwie to co on zmalował, ten pan Hamisz? Zapytałam zaintrygowana. Jego historia zaczęła się od tego, że pewnego dnia ocknął się w jakimś hotelu, nie mając pojęcia, skąd się w nim wziął, tak jakby nagle dopadł go atak amnezji. Przyzna pani, że to chyba najgorsze z możliwych przebudzeń. Przetarł zaspane oczy i usiadł na łóżku, rozglądając się po pokoju. Z naprzeciwka patrzył na niego nagi mężczyzna o potarganych włosach i głupim wyrazie twarzy. Boże, przecież to ja, pomyślał, tak jak pomyślałby każdy na jego miejscu. Monstrualne lustro, zawieszone na wprost niego, powiększało pokój, w którym i tak wszystko było ogromne. Łóżko, skórzane fotele i okna. Zawstydzony swoją nagością, otulił się kołdrą i podszedł do okna. Miasto zbudziło się już na dobre. Wszyscy zdawali się mieć jakiś cel, do którego zdążali, i tylko on nie był na swoim miejscu. Ogłupiały i bezbronny w obcym pokoju, w jakimś nieznanym hotelu z dala od domu. Skulił się i mocniej owinął kołdrą. Pomyślał, że musi jak najszybciej wrócić do siebie i przypomnieć sobie przebieg wczorajszej nocy. Niestety, gdy dotarł do domu, poczuł się bardzo słabo. Z trudem otworzył drzwi i gdy tylko zamknął je za sobą, osunął się na podłogę w przedpokoju. Potem było już coraz gorzej. Dostał gorączki, a po niej pojawił się ostry ból brzucha, po którym nastąpiły nieskończone wymioty. Pan Hamisz był przerażony. Nadal nie przypominał sobie poprzedniej doby, a objawy zatrucia wzmagały jego niepokój. Skurcze żołądka niemal pozbawiały go przytomności. Siedział na podłodze łazienki z głową zwisającą nad muszlą klozetową i czuł, że kolejnego ataku nie zniesie. Nie miał już czym wymiotować, nie pamiętał nawet, jak długo tu siedział. Wspomnienia wracały do niego w strzępach, nagle pojawiających się chaotycznych obrazach, bez żadnego ładu i sensu. Powtarzała się w nich dziwna kobieta o czarnych, prostych włosach i mrocznym spojrzeniu, filiżanki z kawą, ostre promienie światła i ciepło rozchodzące się po całym ciele, jakiego nie doznał nigdy wcześniej. Próbował chwytać te strzępy, zatrzymać je i przyjrzeć się im dokładnie, ale żaden z nich nie zostawał w jego głowie dłużej niż błysk. W końcu Wyczerpany wymiotami, położył się na podłodze, uspokojony myślą, że przynajmniej jest to jego własna łazienka, a nie jakaś obca w dziwnym hotelu, o którym nigdy wcześniej nie słyszał i nawet nie zapamiętał jego nazwy. Zasnął w okamgnieniu. Pewnie popił z kumplami i film mu się urwał. Próbowałam zbagatelizować te straszne objawy. Może ta historia wcale nie jest taka przerażająca, jak doktor Pliszke chciałby, żeby była. To by było najprostsze wyjaśnienie. Problem w tym, że żaden z jego znajomych nie potwierdził, że spotkali się dzień wcześniej. A proszę mi wierzyć, że szkocka policja przeprowadziła śledztwo bardzo dokładnie i nie pominęli żadnej osoby. Nikt go nie widział, nikt z nim nie rozmawiał, nikt nie miał pojęcia, co działo się z panem Hamishem przez cały dzień i noc. Na domiar złego, oprócz objawów zatrucia, doszły inne, kto wie, czy nie bardziej niepokojące. Nagle poczuł, że nie leży już na zimnej posadzce, ale na miękkim materacu. Czyjaś dłoń delikatnie gładziła go po głowie, a każde muśnięcie było jak ciepły kompres na zdrętwiałym z zimna ciele. Nie pamiętał, czy kiedykolwiek czuł się tak spokojnie i lekko, może nawet szczęśliwie. Próbował sięgnąć pamięcią wstecz, najdalej jak to możliwe, szukając podobnej chwili, aż znalazł ją na samym początku wszystkiego, gdy jako zwinięty w kłębek embrion rósł w łonie matki. Oddałby wszystko, byle wrócić do tego momentu i znów móc pławić się w cieple wód płodowych, bezpiecznie ukryty przed światem pod warstwami matczynych powłok brzusznych. To był najpiękniejszy sen ze wszystkich kiedykolwiek śnionych przez pana Hamisha. Nagle rozległ się dzwonek telefonu. Ciepła dłoń zniknęła i natychmiast zrobiło mu się zimno i niewygodnie. Wciąż leżał na podłodze łazienki, nagi i wyczerpany, z dziurami w pamięci i gardłem zdartym od wymiotów. Zwalczył pokusę, by zignorować dzwoniący telefon i kontynuować piękny sen. Z trudem otworzył oczy, rozejrzał się dookoła. Telefon stał na stoliku w przedpokoju, bo musi pani wiedzieć, droga Grace, że to nie były jeszcze czasy telefonów komórkowych. Doczołgał się do przedpokoju i sięgnął po słuchawkę. Oczywiście, jak to bywa w takich momentach, gdy tylko udało mu się przyłożyć ją do ucha, dzwoniący, zniecierpliwiony oczekiwaniem, zrezygnował. Mógłby wreszcie położyć się do łóżka i odpocząć, ale rzut oka na leżący obok telefonu kalendarz sprawił, że natychmiast się obudził. Już wiedział, że nieodebrane połączenie zwiastuje konsekwencje o wiele poważniejsze niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Musi natychmiast wziąć się w garść i doprowadzić do porządku. Tajemnica ostatniego weekendu, hotel, czarnowłosa kobieta i dziwne sny przestały mieć nagle znaczenie. Musiał szybko wymyśleć, jak wytłumaczyć żonie, że zapomniał o jej powrocie z sanatorium. A więc była też żona. Oczywiście, żona pana Hamisha miała na imię Adela i była dość specyficzną osobą. Jedną z tych kobiet, które w młodości są uważane za ślicznotki pełne uroku i powabu. Utrzymują się w tym stanie do momentu zamążpójścia, gdy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle zmieniają się w pospolite hetery. Tyją brzydną, a ich powab zamienia się w toporność nie do pojęcia. Nie lubią innych kobiet, nie tolerują rodziny męża, nie chcą mieć dzieci i wydaje się, że ich jedynym celem jest uprzykrzanie życia wszystkim dookoła. Taka była Adela, na nieszczęście biednego Hamisha. Tego dnia, gdy tylko dotarła do domu, rozpoczęła drobiazgowe śledztwo. Wystarczyło jej zaledwie pół godziny, żeby Hamishowi zdawało się, iż przesłuchuje go już całą dobę, a co gorsza, nic nie zapowiadało, że zaraz skończy. Nie ufała mu za grosz, nie znosiła, gdy cokolwiek działo się bez jej wiedzy. Jak to nie pamiętasz? Jak można nie pamiętać, co się jadło dzień wcześniej? Darła się nad głową męża, zupełnie ignorując, że biedak ledwie trzymał się w pionie, tak był osłabiony. Nie pamiętam, już ci mówiłem, powtórzył słabym głosem, nie wiadomo który raz. Wyrzuty sumienia dokuczały mu coraz mniej, ustępując miejsca złości na żonę. Na jej świdrujące spojrzenie, na ton głosu i upór, z jakim próbowała wyciągnąć z niego informacje. Drażnił go kolor jej szminki i zapach słodkich perfum, którymi spryskała się dziś wyjątkowo obficie. Żałował, że nie jest w stanie niczego sobie przypomnieć. Już dawno by jej wszystko wyznał, żeby tylko mieć ją z głowy, żeby wreszcie dała mu spokój. Poczuł, że znowu zbiera mu się na mdłości i wstał od stołu. A ty dokąd? Nie skończyliśmy rozmawiać! Wrzasnęła za nim oburzona Adela. Klęcząc przed muszlą klozetową, pożałował, że uciekł do łazienki. Chciałby zobaczyć minę żony, gdyby zamiast do toalety wypuścił pawia w jej kierunku. Umówiłam cię do doktora Kramera na poniedziałek. To się musi skończyć. Im szybciej, tym lepiej. Wyraz obrzydzenia na twarzy Adeli rozwiał nadzieję, że choć raz zrobiła coś powodowana troską o męża. Niestety, dla pana Hamisza wizyta u doktora tylko wprowadziła większy zamęt w jego skołowanej głowie. Wyszedł z gabinetu i wsiadł do auta. Siedział w nim nieruchomo, wciąż powtarzając w myślach, co usłyszał od lekarza. Rozumiał każde z poszczególnych słów. Nie był przecież idiotą. Ale ułożone w sentencję, w jedno zdanie rzucone przez lekarza od niechcenia, niczym nietrafiony żart, nagle traciły sens i stawały się tylko natrętnym dźwiękiem w jego głowie. Dziwna sprawa, gdyby był pan kobietą, to nie miałbym najmniejszych wątpliwości, że jest to wczesna ciąża. No ale przecież to niemożliwe, nieprawdaż? Więc muszę pana wysłać na badania. Proszę o to skierowanie. Zapraszam za tydzień z wynikami. Przez ten czas proszę pamiętać o ścisłej diecie, żadnego alkoholu, kawy, napojów gazowanych. W recepcji dostanie pan wydruk z zaleceniami. W razie jakichkolwiek problemów proszę dzwonić. Ukłony dla małżonki. Gdyby był pan kobietą, wczesna ciąża. Hamisz powtarzał słowa, które pozornie do siebie pasowały, ale wciąż nie tworzyły logicznej całości. Z pewnością nie w odniesieniu do jego osoby. Czuł się jak ryba wyrzucona na brzeg. Zrobiło mu się duszno. Nagle zaczęło brakować powietrza, a krople potu pokryły czoło i skronie. Do tego ciągle bolał go brzuch. Nie mógł się jednak ruszyć, by włączyć klimatyzację albo chociaż otworzyć okno. Co powie żonie? Czy ta dziwna kobieta z jego snów ma z tym cokolwiek wspólnego? Może powinien wrócić do hotelu i spróbować przypomnieć sobie, co wydarzyło się tamtej nocy. Kobieta? Wczesna ciąża? Powtórzyłam zamyślona. Historia zmierzała w jakimś dziwnym kierunku, a ja byłam coraz bardziej zaintrygowana. To brzmiało jak zwykły żart, ale pan Hamisz nie był w nastroju do żartów. Nie wyjawił lekarzowi wszystkich niepokojących go objawów. Nie wspomniał nawet słowem o snach, w których zdawało mu się, że wraca do hotelu, o obcej kobiecie, coraz mu bliższej i, jakkolwiek głupio to zabrzmi, swojej tęsknocie za nią. Nie rozumiał, co wyczynia się w jego głowie i dlaczego nieświadomość płata mu tak okrutne figle. Zapamiętał, że nieznajoma miała przyjemny, niski głos i zadziwiająco cichy śmiech, jakby nie chciała zwracać na siebie uwagi. Jednak nie sposób było przeoczyć ją w tłumie. Wysoka, szeroka w ramionach, solidnie osadzona na mocnych nogach, niczym wyciosana z drewna przez rzemieślnika. Jej twarz też wyglądała na wyciosaną, kanciasta, o ostrych rysach, z grubą linią ciemnych brwi i niepokojącym meszkiem nad górną wargą. W innej garderobie mogłaby uchodzić za mężczyznę. I mimo, że nie przypominała w niczym kobiet, za którymi pan Hamisz oglądał się na ulicy, czuł się w jej towarzystwie lepiej niż z kimkolwiek wcześniej. Był pewien, że nigdy nie zwróciłaby mu uwagi, że za dużo pije, albo je jak prostak. Słuchaj, dajmy sobie spokój z tą kawą. Nie napiłbyś się piwa? Rzuciła nagle swobodnie, a on pożałował, że nie spotkał jej 10 lat wcześniej, zanim Adela wtargnęła w jego życie. Patrzył, jak biała piana powoli wypełnia kufel. Niemal czuł cierpki smak na języku, gdy nagle poczuł ostry skurcz w brzuchu. Ciąża! W ułamku sekundy zniknęły kufle, bar i ciemnowłosa kobieta. Znowu mu się przyśniła, podczas gdy cały czas leżał w łóżku z Adelą pochrapującą tuż obok. Ostrożnie, by jej nie obudzić, wstał i poszedł do łazienki, zamykając za sobą drzwi najciszej jak mógł. Wyjął z kieszeni szlafroka 3 tekturowe pudełeczka i ułożył je na umywalce. Wiedział, że to głupie, ale nie umiał się powstrzymać. Nie zamierzał czekać ani jednego dnia dłużej. Natychmiast musiał pozbyć się tego absurdu ze swojego życia. Coś złego się z nim działo. Bóle brzucha nie mijały, wciąż miał mdłości. Na szczęście przestał wymiotować. Oczywiście nie wierzył, że mógłby być w ciąży, ale potrzebował dowodu, żeby skończyć z tą paranoją. Szybko rozerwał opakowanie i wyjął test. Już za chwilę wszystko powinno być jasne. Pół godziny później nadal nic nie było jasne, choć zużył wszystkie trzy testy. Niebieskie kreski skakały mu przed oczami. Wciąż było ich za dużo, po dwie w maleńkich okienkach. A przecież powinna być tylko jedna, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zastanawiał się, czy coś źle zrobił. Może nie powinien obsikiwać trzech testów równocześnie, tylko poczekać i zrobić to jeszcze raz rano. A może na stacjach benzynowych sprzedają testy ciążowe? Mógłby po trochu. Mógłby się po cichu wymknąć z domu i dokupić więcej. Pomyślał, że skoro mają w ofercie prezerwatywy, to i testy powinni sprzedawać. Nigdy nie wiadomo, kiedy taki test może być potrzebny, zwłaszcza, że kondomy nie były stuprocentowo pewnym zabezpieczeniem przed ciążą. No tak, tego poczułam, że moja twarz zaczyna płonąć ze wstydu. Nie przywykłam do tak swobodnego dyskutowania o kondomach, zwłaszcza z nieznajomymi. Do tego tak starymi. Nie takie dialogi prowadziłam dotąd ze staruchami, więc swoboda doktora Pliszkę wytrąciła mnie z równowagi. Na szczęście on niczego nie zauważył. Zupełnie nieświadomy mojego zażenowania, kontynuował opowieść. Pan Hamisz był przerażony, wręcz na granicy histerii. Krążył po łazience, jak nie przymierzając, lew w klatce. Gdy nagle zatrzymał się i spojrzał w duże lustro wiszące nad umywalką. Zaraz, ale właściwie to jakim cudem ja miałbym zajść w tę ciążę? Zapytał sam siebie. No tak, to chyba najważniejsze pytanie. Jak facet miałby to zrobić? Prawie krzyknęłam. Doktor Pliszkę spojrzał na mnie z tajemniczym uśmiechem. Zdawało mi się, że jakiś niedobry cień przesunął się po jego twarzy. Przez ułamek sekundy nie był tym miłym i dobrotliwym staruszkiem, ale kimś zupełnie obcym, przerażającym. Nie zwróciłam na to uwagi, pomyślałam, że to złudzenie. Jego opowieść wciągnęła mnie i chciałam, żeby już dobrnął do końca. Zaszedł w tę ciążę czy nie? Proszę słuchać dalej. Gdy Adela pojechała w odwiedziny do swojej matki, pan Hamisz postanowił znaleźć ten tajemniczy hotel. Długo kluczył po okolicy. Nie znał adresu, nie pamiętał, jak tam trafił. Przecież po tamtej nocy po prostu wsiadł do auta i odjechał. No ale wreszcie mu się udało. Nigdy nie domyśliłby się, że w takim skromnym budynku, otoczony szczelnie wysokimi tujami, mieścił się hotel. Stawiałby raczej na jeden z tych prywatnych domów starców dla emerytowanych oficerów albo dyskretnych klinik medycyny plastycznej, w których znane z telewizji twarze są poprawiane, podciągane albo pompowane botoksem. Niewidoczne od ulicy wejście, brak rzucającego się w oczy szyldu. Zdawało się, że hotel został zaprojektowany specjalnie dla tych, którzy unikają zostawiania po sobie jakichkolwiek śladów. Mógł tu trafić jedynie z nią, z tą dziwną kobietą. Postanowił, że musi ją odnaleźć, dowiedzieć się, jak się poznali i czy jest choć cień szansy na to, by mogli przenieść tę znajomość do realnego świata. Siedział w aucie i obserwował wejście do hotelu. Nie działo się nic. Nikt nie wchodził ani nie wychodził. Powoli zapadał zmrok i Hamisz poczuł znużenie. Nagle ktoś dotknął jego dłoni. To była ona, ciemnowłosa kobieta. Siedziała tuż obok. Nigdy wcześniej nie byli tak blisko siebie. Przynajmniej on nie pamiętał takiej sytuacji. Chciał jej zadać tak wiele pytań, ale ona tylko położyła palec na ustach i wysiadła z samochodu, dając mu znak, by podążył za nią. Szedł jak zahipnotyzowany. Nieoczekiwanie znaleźli się w hotelu i pan Hamisz rozpoznał recepcję i schody. Po chwili weszli do pokoju z ogromnym łóżkiem, fotelami i wielkim lustrem na ścianie. Tym samym, w które spojrzał, gdy ocknął się tamtego ranka. Tak się cieszę, że jesteś! – krzyknął. Wyciągnął ręce w jej stronę, ale zanim zdążył ją objąć, poczuł uderzenie w głowę i upadł na łóżko. Ocknął się w ciemności. Siedział w samochodzie zaparkowanym pod jego i Adeli mieszkaniem, a na kolanach leżał list i jakiś przedmiot zawinięty w aksamit. Bolała go głowa i chciało mu się pić. Znowu nie pamiętał, co się z nim działo przez ostatnie godziny. W końcu włączył światło i rozerwał kopertę. Dostałeś ode mnie największy dar. Chroń go przed złymi ludźmi, którzy będą chcieli ci go odebrać. A w aksamitnym woreczku znalazł nieduży, srebrny sztylet. A od kogo był ten list? Zapytałam. Nie był podpisany. Co gorsza, o liście zeznawał tylko pan Hamisz. Nikt go później nie widział. Nie udało się go nigdy odnaleźć, choć policja przeszukała całe mieszkanie i samochód. Kamień w wodę. Ale to było później. Tymczasem, jak zeznał, dowlókł się do mieszkania, zażył proszek przeciwbólowy, który natychmiast zwrócił i położył się do łóżka. Cały czas myślał o kobiecie i liście, że tym cennym darem jest ich wspólne dziecko. W końcu zasnął, najpierw chowając list i sztylet pod poduszkę. To jego wersja. Niestety, sąsiedzi zeznawali coś zupełnie innego. Mówili o trzaskaniu drzwiami, krzykach i przekleństwach. A potem ciszy, jakby pan Hamisz rzeczywiście zasnął. Ranek przyniósł makabryczne odkrycie. Obudził się w łóżku, a obok niego leżała Adela z poderżniętym gardłem, w którym nadal tkwił srebrny sztylet. Jak to zabił ją? Ale dlaczego? Nie przewidziałam takiego zakończenia. Myślałam, że go po prostu zamknęli w wariatkowie. Ale żeby zarżnąć żonę we śnie? Patrzyłam na doktora Pliszkę i nie wiedziałam, czy ze mnie drwi, czy mówi prawdę. Nagle samolot wpadł w turbulencję i zaczęło nim szarpać na wszystkie strony. Zrobiło mi się niedobrze i z ulgą przyjęłam szarą papierową torbę od stewardesy. Moje wymiociny miały podejrzanie fioletowy kolor i anyszkowy zapach, ale w tamtej chwili nie zwróciłam na to uwagi. Poczułam senność i nie wiedzieć kiedy zasnęłam z głową na ramieniu doktora Pliszkę. Ocknęłam się, gdy tylko czyjaś dłoń dotknęła mojego ramienia. Nie zauważyłam nawet, że wylądowaliśmy. Doktor Pliszkę już wysiadł. W samolocie byłam tylko ja i miłe stewardesy, które sprzątały śmieci z pomiędzy siedzeń. Szybko złapałam kurtkę, owinęłam się szalikiem i wyszłam na płytę lotniska. Jeszcze tylko kilka godzin w autobusie i dotrę do celu podróży. Czekając na walizkę, zobaczyłam doktora zmierzającego raźnym krokiem do wyjścia. Złapałam bagaż i pobiegłam za nim. Nie dokończył opowiadania, niech chociaż powie, czy złapano zabójcę żony pana Hamisza. Ale był zbyt daleko przede mną. Straciłam go z oczu i po prostu zniknął. Stałam bezradnie pośród wszystkich podróżnych biegnących w różnych kierunkach, a każdy dokładnie znał cel, do którego zmierzał i tylko ja jedna wydawałam się być zupełnie nie na miejscu. I wtedy usłyszałam za plecami cichy, niski głos. Odwróciłam się i ujrzałam wysoką kobietę o ciemnych, prostych włosach, grubych, czarnych brwiach, niemal zrośniętych pośrodku czoła. Coś jakby ciemny meszek pokrywało jej górną wargę. Stała przede mną i uśmiechała się przyjacielsko. — Hej, a może masz ochotę na filiżankę kawy?
Antologia? Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Hadda.